Veni Sancte Spiritus, et emite Caelitus, lucis tue radium.
Veni Pater Pauperum, veni Data Munecum, veni Lumen Domicum.
Consola
Poniedziałek Wielkanocny pozdrawia Państwa ojciec Krzysztof Bieliński, redemptorysta, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Chciałbym razem z Państwem zasłuchać się w czytania dnia dzisiejszej liturgii. Będzie to fragment z Ewangelii Świętego Mateusza i Dziejów Apostolskich.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.
O ukazaniu się zmartwychwstałego Jezusa kobietom święty Mateusz mówi bardzo zwięźle. Misję powiadomienia apostołów kobiety otrzymują nie od anioła, lecz od samego Jezusa. Wcześniej to polecenie, zadanie przekazał im anioł pański. Ewangelia pokazuje, jak pogłębia się wiara kobiet w zmartwychwstanie Chrystusa. Tym, co je przekonuje, nie jest ani fakt pustego grobu, ani dobra nowina z ust Bożego posłańca, to znaczy anioła, lecz osobiste spotkanie z samym Jezusem. Wiara bowiem opiera się na doświadczeniu osobistego spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Zauważmy proszę, że inicjatywa tego spotkania pochodzi od Jezusa. To Jezus wychodzi naprzeciw kobietom, a nie odwrotnie. Ewangelista Mateusz nie opisuje ich poszukiwania Jezusa, nie mówi też o tym, co myślały. Mówi natomiast o ich niezwykłym zachowaniu. Reakcja kobiet, kiedy spotykają zmartwychwstałego Jezusa, jest nadzwyczaj interesująca. Oddają Mu pokłon, upadając przed Jezusem. Tym zachowaniem służą z pewnością jako przykład, z jakim respektem chrześcijanie powinni zachowywać się w obecności Pana. One także obejmują stopy Jezusa. W wersji Ewangelii Jana Jezus musi nawet Marię Magdalenę upomnieć: nie zatrzymuj mnie. Ten gest obejmowania stóp Jezusa podkreśla realność ciała zmartwychwstałego Jezusa. Ale przede wszystkim ten gest wyraża niezwykłą ludzką sympatię względem Jezusa. Nowina Jezusa do kobiet powtarza to, co usłyszały już od anioła. Ale warto zwrócić uwagę na jedną różnicę. Podczas gdy anioł polecił niewiastom: idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom, aby wiadomość o zmartwychwstaniu przekazały uczniom, to polecenie w ustach Jezusa brzmi następująco: idźcie i oznajmijcie moim braciom. To znaczy, ci, którzy słyszą dobrą nowinę o zmartwychwstaniu i przyjmują ją z wiarą, otrzymują nowy status. Oni stają się dziećmi Boga, a przez to braćmi i siostrami Jezusa. Jezus nazywa uczniów moimi braćmi. Jest to jedyne miejsce w Ewangelii, w którym Jezus tak ich określa. Ludzie ci poszli za Jezusem, stali się Jego braćmi. Relacja Jezusa i uczniów uległa zatem pogłębieniu. Krzyż i zmartwychwstanie nie oddaliły Jezusa od uczniów, lecz zbliżyły Go do nich. Mateusz wraca do historii o straży. Chociaż arcykapłani słyszeli o wszystkim, co się wydarzyło, to znaczy także o tym, że anioł pański zstąpił z nieba i odsunął kamień od grobu Jezusa, arcykapłani nie chcą odstąpić od swojego sprzeciwu. Oni nie znają żalu i nie dochodzą do wiary. Wcześniej opowiedział nam o tym Mateusz w 26 rozdziale. Arcykapłani i starsi zebrali się i naradzili, jak podstępnie pojmać i zabić Jezusa. Wcześniej zapłacili 30 srebrników Judaszowi. Za te pieniądze miał im go wydać. Oni także postarali się o fałszywych świadków, aby mogli wydać Jezusa. Czytamy w 26 rozdziale, 59 wersecie. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Teraz ma miejsce całkiem podobny przebieg wydarzeń. Pieniężna zapłata za fałszywe zeznania. Wzmianka o żydowskich autorytetach religijnych w wersecie 15, 28 rozdziału pokazuje, jak przekonują żołnierzy do kłamstwa. Ci zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Arcykapłani znajdują tylko jeden sposób na uciszenie strażników. Przekupują ich. Zapłacili już za zdradę Judasza, a teraz chcą kupić milczenie strażników. Pieniądze nie mogą jednak uciszyć prawdy. Prawda jest mocniejsza od pieniędzy. Święty Mateusz, ewangelista, chce nam powiedzieć między innymi i to, że oszustwo arcykapłanów nie było w stanie uciszyć prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ewangelia Mateusza kończy się opisem bardzo uroczystej sceny. Pierwsze słowa zmartwychwstałego Pana, które kieruje On do uczniów, posłusznie przybyłych do Galilei, dotyczą osoby Jezusa. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, mówi Jezus do uczniów w 18 wersecie. Jezus jest Panem świata. Jezus jest Panem dziejów. Jest Panem każdego człowieka. Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu napisał: Zmartwychwstały Pan gromadzi swych uczniów na górze i teraz mówi: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Ale dwie rzeczy są tu nowe i odmienne. Pan ma władzę w niebie i na ziemi. Tylko ten, kto ma władzę w całości, ma władzę rzeczywistą. Tylko władza, która liczy się z niebem, poddaje się kryteriom i osądowi nieba, może stać się władzą służącą dobru. Jezus ma władzę jako zmartwychwstały, pisze Ojciec Święty. Oznacza to, że ta władza zakłada inną górę, Golgotę, zakłada krzyż, zakłada śmierć. Królestwo Chrystusa rośnie przez pokorę. Z faktu, że Jezus zmartwychwstały jest Panem świata, Panem dziejów, Panem każdego człowieka, to znaczy, że jest Panem wszystkiego i wszystkich, wynika konieczność głoszenia Go wszystkim i wszędzie. Idźcie więc, mówi Jezus w ostatnich słowach Ewangelii świętego Mateusza, idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Celem misji, do której posyła zmartwychwstały, jest nauczanie wszystkich narodów. Nauczanie jedynie tego, co przekazał uczniom mistrz, Jezus. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak brzmią ostatnie słowa Jezusa według Ewangelii Mateusza. To znaczy, zmartwychwstały Pan, który daje uczniom misję głoszenia, nie odchodzi, ale zostaje. Zmartwychwstały Pan idzie drogami świata wraz ze swoimi uczniami. Zmartwychwstały Pan dochowuje wierności obietnicy zawartej w Jego imieniu, bo Jezus znaczy Emmanuel, Pan z nami.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z jedenastoma i przemówił donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie Izraelscy, słuchajcie tego, co mówię, Jezusa Nazarejczyka, męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie. Tego męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad nim. Dawid bowiem mówił o nim: miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w otchłani, ani nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Zatem jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.
Słuchając mowy, jaką wygłasza Piotr, w odpowiedzi na obiekcje słuchaczy mamy wrażenie, że święty Piotr się spieszy. Chce podać wyjaśnienie w pośpiechu. Mówi, nie są pijani, ale raczej spełnia się proroctwo. Piotr śpieszy się, bo ma coś ważniejszego do powiedzenia. Nosi w swoim wnętrzu bardzo doniosłe orędzie. Piotr mówi, mężowie Izraela, słuchajcie uważnie. I w tym momencie wypowiada imię, które oczywiście brzmi Jezus z Nazaretu. Tylko że Piotr wygłasza je z całą mocą i namaszczeniem ducha. Wiele z tych osób zapomniało o Jezusie lub nigdy go nie poznało, dlatego święty Piotr wydaje się mówić: pamiętacie tego Jezusa z Nazaretu, który chodził pośród was, czyniąc dobrze wszystkim? I kiedy jest pewien, że zrozumieli, o kim mówi, posyła dwa gromy. Wy go zabiliście. Bóg go wskrzesił. I tutaj dostrzegamy ważne kwestie. Przede wszystkim pierwszym owocem zstąpienia Ducha Świętego jest głoszenie Jezusa z mocą. Widać bowiem, że mocą Ducha Świętego Piotr mówi o Jezusie w nowy sposób, mówi z autorytetem. I nie chodzi tu tylko o nową znajomość Jezusa. Teraz apostołowie wiedzą, kim jest Jezus. Teraz wiedzą, że dzięki temu, co zdarzyło się 7 tygodni wcześniej, świat się zmienił. Ale obok tej nowej znajomości Jezusa jest także nowa miłość do Niego. Czuje się, że święty Piotr jest teraz gotów oddać życie za Jezusa. Święty Piotr w swoim kazaniu przedstawia kerygmat. Co to jest kerygmat? Jest to fundamentalne orędzie, które ma w swym centrum śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. To z kerygmatu później rozwinęło się całe nauczanie i głoszenie Kościoła. Ewangelie były napisane później, aby wyjaśnić to pierwsze, najistotniejsze przesłanie. Skupmy się na dwóch tytułach Jezusa, w których święty Piotr streścił na końcu swoją mowę. Powiedział już to wszystko. Wy go zabiliście, Bóg go wskrzesił. A teraz Piotr kończy pewnego rodzaju definicją dogmatyczną i to jest pierwsze głoszenie papieża ex cathedra. Niech cały dom Izraela, dzisiaj powiedziałby cały świat, wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg ustanowił Panem i Chrystusem, czyli Mesjaszem. Postarajmy się zrozumieć coś o Jezusie, wychodząc od tych dwóch tytułów. Jezus Chrystus, Jezus Pan. To jest nauczanie, które ma w swym centrum nie doktrynę, ale osobę, osobę Jezusa. Postarajmy się zrozumieć, co jest zawarte w tym tak powszechnym tytule Jezusa, Chrystus. Wiemy, że Chrystus to greckie tłumaczenie słowa Mesjasz, Mesjach, co znaczy namaszczony. Także grecki czasownik chrio oznacza namaszczam. A za tym tytułem stoi cała historia. W Starym Testamencie królowie, kapłani i prorocy byli konsekrowani przez namaszczenie. Namaszczano ich głowy pachnącym olejem i ten obrzęd oznaczał, że są konsekrowani. To nie był tylko ryt zewnętrzny. On nadawał osobie nową jakość. Kiedy bowiem Samuel namaszcza Saula, mówi mu: oto staniesz się innym człowiekiem i przyłączysz się do proroków. Później przychodzi Jezus. Pewnego dnia przyjmuje chrzest w Jordanie, a następnie w synagodze w Nazarecie wyjaśnia, co zdarzyło się w czasie chrztu. Mówi: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. To właśnie w czasie chrztu Jezus został oficjalnie namaszczony, stał się Chrystusem, albo raczej został ogłoszony przez Boga jako namaszczony. Namaszczenie Jezusa nie dokonuje się przez pachnący olej, olej materialny, ale przez olej duchowy, którym jest Duch Święty. Kościół zaraz zrozumiał, że wszystkie namaszczenia Starego Testamentu były figurami, proroczymi zapowiedziami tego namaszczenia. Tak więc Jezus zostaje namaszczony na króla, proroka i kapłana, staje się Chrystusem. Święty Cyryl Jerozolimski mówił: wy się nazywacie chrześcijanami? Dlaczego nazywacie się chrześcijanami? Co znaczy chrześcijanie? To znaczy namaszczeni. To prawda, że tytuł chrześcijanie został nadany uczniom w Antiochii, gdzie oznaczał naśladowcy pewnego Jezusa. Więc słowo chrześcijanin miało znaczenie polityczne. I rzeczywiście słowo Christianus ma pochodzenie łacińskie, a nie greckie czy hebrajskie. Greckie przymiotniki nie kończą się na anus. Czyli to władze rzymskie w Antiochii nadały ten tytuł chrześcijanom. Ale kiedy chrześcijanie sami tłumaczyli sens tego słowa, nie nadawali mu znaczenia politycznego, naśladowcy pewnego Chrystusa. Chrześcijanie znaczyło namaszczeni, na podobieństwo Chrystusa, który jest namaszczony. Sobór Watykański II przyjął na nowo to znaczenie i stwierdził, że wszyscy ochrzczeni są na wzór Jezusa królami, prorokami i kapłanami. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na drugi tytuł Jezusa, Pan. W tych dwóch tytułach, których używa święty Piotr w swoim kazaniu, jest zawarta cała chrystologia. To są jakby dwa okna, które pozwalają nam zajrzeć do głębi Chrystusa. Dla świętego Pawła tytuł Pan, który po grecku brzmi Kyrios, jest tak bardzo głęboki w znaczenie, że mówi, iż nikt nie może nazwać Jezusa Panem, jeśli nie jest pod działaniem Ducha Świętego. W liście do Rzymian w rozdziale 10 mówi: jeśli więc ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. To nie znaczy, że już osiągnąłeś doskonałość, zrobiłeś wszystko, ale już wszedłeś w zbawienie tylko przez to, że mówisz z wiarą: Jezus jest Panem. Dlaczego ma to takie szczególne znaczenie? Rzeczywiście, wielu męczenników chrześcijańskich szło na męczeństwo właśnie z powodu tego słowa. Na przykład rzymski sędzia mówił świętemu Polikarpowi, uczniowi świętego Jana, biskupowi Smyrny: nam wystarczy, żebyś powiedział Kyrios Kajzar, panem jest cesarz, a uwolnimy cię. Polikarp odpowiedział: nie, nie mogę powiedzieć Kyrios Kajzar, bo ja mówię Kyrios Chrystus, bo dla nas jest tylko jeden Pan, Chrystus. Dlatego Polikarp musiał iść na stos, zostając spalonym. Zatem ten tytuł odgrywał rzeczywiście szczególną rolę. Stoi bowiem za tym obiektywna racja. W tytule Kyrios, Pan, streszcza się cała tajemnica paschalna. Kto mówi Jezus jest Panem, ten mówi: On umarł za moje grzechy, zmartwychwstał dla mojego usprawiedliwienia, dlatego jest Panem. Święty Piotr, który głosi te słowa, dopóki nie spotkał zmartwychwstałego, nie był zdolny czytać Starego i Nowego Testamentu razem, tych wydarzeń w świetle słowa. Spotkanie ze zmartwychwstałym Jezusem otworzyło oczy jego serca. Mógł dzięki temu odczytać każde wydarzenie życia. W historii Piotra w centrum stanął Jezus. Piotr zaczyna odczytywać historię, którą przeżywa w świetle Słowa Bożego. Ostatecznie wyznaje, że to Jezus jest Panem. I co dzieje się ze słuchaczami, którzy słuchają tego pełnego mocy słowa Piotra? Nie to, co ze słuchaczami świętego Pawła na Areopagu. Piotr głosi kerygmat, słowo Boga, z którego tchnie duch. Pytają słuchacze Piotra, co mamy czynić? Nawróćcie się. Piotr wiedział, co mówi. Zmieńcie swoje myślenie. Zwróćcie się ku Jezusowi. Zanurzcie się w Jego słowo, Jego myślenie. Przestańcie myśleć tylko po ludzku. Zacznijcie myśleć po Bożemu, aby nie być zawadą dla słowa, które chce w waszym życiu działać z mocą.